nawet jak wróciłam do Polski, to jak widziałam jakiegoś białego vana, to miałam ochotę się jakoś szerzej zakryć. No jak tylko wysiadłam, to pierwsze co pomyślałam, to matko, jaki tu jest chaos. Po prostu chcieli wiedzieć, co robimy, z kim jesteśmy, z kim się spotykamy, z kim rozmawiamy.
Powiedz mi, ja zapomnę. Pokaż mi, ja zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem. Nie ma więc lepszego sposobu na poznanie i zrozumienie świata niż podróże. Ucz się świata. Podcast Ludwika Pisarskiego.
Wiesz, kwestia jest taka, że oni naprawdę dosłownie czytali mojego Instagrama i przeglądali, także...
Okej.
No, ale myślę, że teraz już o mnie zapomnieli. Mam nadzieję.
Ale to
mają swoje...
Ale to w trakcie tego, jak tam byłaś?
Tak.
Okej. To sobie zaraz może o tym porozmawiamy na tyle, na ile będziesz chciała i mogła. Ale zacznijmy od może przyjemniejszych rzeczy. Dzień dobry w ogóle.
Dzień dobry.
Czy dużo podróżujesz?
Myślę, że nie powiedziałabym, że dużo, ale bardzo lubię podróże, szczególnie do takich obcych dla mnie kultur. Lubię poznawać inne kultury, więc bardzo bym chciała podróżować więcej.
A byłaś wcześniej w jakimś kraju muzułmańskim?
Nie, to był mój pierwszy raz.
Okej. A rozważałaś w ogóle ten kierunek podróży jakby przed tym wyjazdem?
Nie do końca. Szczerze mówiąc,
nie było na twojej liście marzeń?
Nie, zupełnie nie. Przekonał mnie mój brat.
Okej.
Właśnie chciał mi trochę chyba pokazać, że kobiety tam mają gorzej niż w Polsce i żebym tak nie narzekała.
Okej.
Tak.
Ciekawa inicjatywa, żeby tam pojechać.
Tak, podejrzewam.
A udało się?
Tak.
Okej.
Nie było to wcześniej w ogóle na żadnej moim liście, nawet bym nie pomyślała, że mogę jechać w taki kierunek.
Okay.
Ale się zdecydowałam i nie żałuję.
Okej, okay, a czy on w takim razie był albo w Iranie, albo gdzieś w tych okolicach?
Nie, nie był.
Okej, okay. Czyli cwany trochę, tak? Wysłał cię tam, mimo że sam nigdy nie był. No to fajnie. A w takim razie, bo ja wiem, ale oni nie wiedzą, co robiłaś w Iranie? Skąd w ogóle ten pomysł?
Tak, byłam na praktykach. Ja studiuję kierunek lekarski. Byłam na praktykach z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny. I przez miesiąc chodziłam tam do szpitala i obserwowałam ich pracę, a nawet czasem brałam czynny udział.
A czy to był jedyny kierunek możliwy do wyjazdu, czy faktycznie z dużej puli wybrałaś, że to ja tak tam?
Była zdecydowanie duża pula, bo na liście są i państwa europejskie, i Ameryka Południowa, i Azja, bliska i daleka, więc no, wybór był duży, ale padł akurat na Iran.
No dobra. Ta organizacja, ja już się nauczyłem wymawiać skrót. Nie wiem, czy słychać karetki za oknem, ale jak nie, to spoko. Może poczekajmy, aż przyjadę.
Poczekajmy.
Ten skrót, ta instytucja, o której powiedziałaś, dla mnie był dziwny, bo jest IFMSA, ale mówisz, że się wymawia
IFEMSA.
IFEMSA, okej, okay, no to trochę łatwiejsze. Czym się zajmuje w ogóle? Co to jest... Za no nie instytucja, tylko program? Nie wiem,
stowarzyszenie.
Stowarzyszenie.
Tak, no to jest generalnie stowarzyszenie, jak sama nazwa wskazuje, studentów medycyny, ale nie tylko,
okay.
Bo członkami mogą być też inni studenci kierunków medycznych.
Okej. Okay. Fizjoterapeuci
no i
też?
Też.
Okay.
Fizjoterapeuci, ratownicy, ze zdrowia publicznego nawet. Także my jesteśmy otwarci na wszystkie kierunki medyczne. Generalnie nasza działalność jest ukierunkowana w takich kilka różnych programów. Skupiamy się na edukacji medycznej, czyli to są działania skierowane do nas, od nas dla nas. Jest zdrowie publiczne, czyli to jest działalność dla szeroko pojętego społeczeństwa. Następnie jest program do spraw praw reprodukcyjnych, w tym HIV i AIDS.
Okay.
Czyli to są szeroko właśnie pojęte prawa typu aborcja, również się w to włącza LGBT, ale też antykoncepcja, endometrioza, no wszelek, bardzo szeroko pojęte. Okay. No i jest program do spraw praw człowieka i pokoju. No i tu są takie...
To szeroki wachlarz.
Tak, Także naprawdę praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. No i oprócz tego mamy jeszcze program wymian. Są dwa programy wymian, albo praktyki kliniczne, czyli wyjazd do szpitala w innym kraju.
Czyli tak jak ty byłaś.
Tak, tak jak ja byłam. Okay. Albo jest jeszcze do spraw wymiany naukowej, czyli wyjeżdżamy do innego kraju i tam bierzemy udział w jakichś badaniach naukowych.
Okej, okay, a to był twój pierwszy wyjazd z tego stowarzyszenia?
Tak, to był mój pierwszy.
Okej, okay, jakby też powiedzmy, że tyle wiesz o tym stowarzyszeniu, bo nie byle kim tam jesteś, skarbniczką w oddziale wrocławskim.
Tak.
Okej. Okay. Ale to w oddziale wrocławskim, czy już w ogóle na całą Polskę?
Nie, w oddziale Wrocław.
Dobra. To skoro to był twój pierwszy wyjazd, czy do niego jakoś specjalnie przygotowujecie w ogóle do takich wyjazdów? Szczególnie w tak odmienne kulturowo miejsca?
Nie mamy jakichś takich bardzo jakichś szerokich przygotowań, oprócz takich formalnych rzeczy. Mm-hmm. No bo w tym mamy bardzo dużą pomoc naszego stowarzyszenia. Bardziej to jest takie, no każdy indywidualnie się przygotowuje, no bo tak jak mówiłam, kierunki są bardzo szerokie, więc chyba byłoby to niemożliwe, żeby przygotować każdego AUCA, jak my to nazywamy, czyli studenta wyjeżdżającego na wyjazd do konkretnie jego kraju.
Mm-hmm. Okej, okay, to jakie było twoje pierwsze wrażenie, jakie na tobie w ogóle zrobił Iran? I czy to wrażenie w sumie utrzymało się do samego końca podobne?
No jak tylko wysiadłam, to pierwsze co pomyślałam, to matko, jaki tu jest chaos. Bo tam naprawdę, ja byłam w Teheranie, więc w największym mieście, w stolicy. Więc tam po prostu ludzi jest no więcej niż sobie mogłam wyobrazić, no bo 17 milionów, gdzie w Polsce Warszawa największa ma milion z hakiem. Samochody jeżdżą jak szalone. Tam po prostu no nie ma już praktycznie żadnych zasad. Nawet jeśli są, to nie są do końca przestrzegane. Największym moim strachem było zawsze przechodzenie przez ulicę, bo tam nie ma tak, że się przechodzi na pasach, że się samochody zatrzymują. Nie, nie, nie. Tam po prostu przechodzisz między samochodami. Więc ja czasem po prostu zamykałam oczy, łapałam się kogoś obok i szłam.
Ale to, żeby znaleźć taki ruch drogowy, to nie trzeba poza Europę wyjeżdżać. Sycylia, polecam.
Myślę, że to jest...
Jeszcze gorzej.
Jeszcze gorzej. Tak, zdecydowanie. No i czy... Trochę, po części się utrzymało to uczucie do końca. Szczególnie z tym przechodzeniem przez ulicę. Ale też odkryłam dużo innych aspektów. Odbyłam bardzo dużo ciekawych rozmów z różnymi ludźmi. Także były też zdecydowanie inne odczucia się pojawiły w trakcie.
Ale ten chaos, jak się pochwaliłaś mi przed nagraniem, pozostał z tobą do końca, bo aż tatuaż masz.
Tak, wytatuowałam sobie to słowo po persku. Po persku to jest Ashub. I jest to pismem odręcznym przyjaciółki, którą tam poznałam, więc no, też to pokazuje, że te więzi jednak da się nawet w tak odległo kulturowym kraju odnaleźć kogoś, z kim się zaprzyjaźni.
A utrzymujecie nadal kontakt?
Tak. Okay. Dość regularnie ze sobą piszemy.
A jak musiałyście się ubierać na miejscu? Bo to chyba było największe wyzwanie, podejrzewam.
Tak, zdecydowanie. Ja generalnie ta moja przyjaciółka była tak zwaną moją contact person.
Okay.
Czyli ona się jakby opiekowała mną już przed wyjazdem. Z nią.
Czyli to nie tak, że was w Teheranie wysadzili?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Mieliśmy opiekę. To cały czas, do tego też myślę, że dojdziemy.
Okej. Okay.
I ona właśnie mi jakby trochę podpowiadała, jak się powinnam ubrać. No i na pewno trzeba było długie spodnie, koszulki co najmniej za łokieć. To jest zresztą koszulka z Iranu, kupiona w Iranie. No i koszulki też powinny... Tak, tak. Koszulki też powinny być za pośladki.
Okej.
No i do tego chusta na głowie. Wiadomo, żadnych dekoltów. No generalnie więcej zakryte niż odkryte.
Okej, okay, a wszędzie trzeba było się ubierać tak samo?
W szpitalu się troszeczkę inaczej ubierałyśmy. W szpitalu albo byłyśmy w fartuchach, też takich dłuższych i z rękawami za łokcie. Plus do tego chusta inna, która była dla mnie strasznie niewygodna, bo to była taka chusta, która dosłownie całą, tylko twarz odsłaniała.
Okay.
Była pod samą szyję i była tak do połowy ramion. I dla mnie była ona tragicznie niewygodna. Po pierwsze, tu mnie drapało w szyję. Ja jeszcze mam trochę inne włosy, takie gładsze niż Irańki, więc ona mi się ciągle zsuwała. No dla mnie to był koszmar.
A czy wobec mężczyzn też były jakieś bardziej rygorystyczne jakby przepisy tego, jak się mają ubierać?
Mężczyźni tylko nie mogą krótkich spodenek zakładać.
Okej, okay. Ale w szpitalu mają dokładnie to samo, tak?
No nie mają chusty i też ich skrapsy, czyli ubranka, w których się ubieramy na salę operacyjną, są wygodniejsze, no bo są jakby takie same jak wszędzie. No a kobiety mają też właśnie dłuższe rękawki, co dla mnie było bardzo dziwne, bo w Europie ze względów higienicznych jest to niedozwolone.
Okay.
No ale miałyśmy właśnie za łokcie i też były takie do połowy uda bluzy.
Okej, to jak sobie z tym radzić nagle na sali operacyjnej? W sensie to chyba dość spore wyzwanie, żeby się skupić mimo wszystko na pacjencie, a nie...
Tak, szczególnie, że chusty też nawet na sali operacyjnej musiały być. Także...
To było dla mnie ciężkie do wyobrażenia, jak widziałem twoje stories.
Tak, było ciężko, szczególnie, że tam jest bardzo gorąco. Mhm. Mimo klimatyzacji było naprawdę około 30 paru stopni na sali operacyjnej, więc było to duże wyzwanie.
A czy dużo jest tam lekarek?
Z tego co wiem, to jest to około połowa.
Okej.
Więc stosunkowo dużo. Studentek też jest około połowa. Ale to jest też ze względu na to, że jednak preferuje się, żeby to kobiety leczyły kobiety, a mężczyźni mężczyzn. Okay. I na przykład z tego, co się dowiedziałam, na oddział ginekologii studenci chłopaki nie mają w ogóle wstępu.
Okej. Okay. Czyli na sali operacyjnej, jak wy na przykład miałyście tam jakąś operację, jakiś zabieg czy coś, to tylko były kobiety?
Nie do końca, bo jednak chirurżek jest dość mało.
Okej. Okay.
Widziałam więcej mężczyzn chirurgów, więc tutaj jakby to już jest taka konieczność wyższa chyba i wtedy już jest dozwolone, żeby to mężczyzna operował kobietę.
A czy w drugą stronę, jak jest mężczyzna na stole, to kobiety też go operują?
Tak.
Zdarza się?
Ja tam widziałam jedną chirurżkę i ona operowała jakby też, asystowała na równi z innymi.
Okej, czyli to jakby w teorii jest dużym jakby podziałem, ale w praktyce wygląda to różnie.
Tak, tam też bardzo często jest tak, że właśnie w teorii jest jedno, a w praktyce jest zupełnie inaczej.
Czyli nie pilnują tego aż tak?
Aż tak nie.
Okej.
No jakby też szczególnie, że to jest jednak Teheran, duże miasto. Myślę, że w jakichś mniejszych miejscowościach czy na prowincji mogą to tego bardziej przestrzegać.
A czy to dla was było aż takim utrapieniem, ten inny ubiór? Czy dla studentek medycyny tam też jest to niewygodne?
Też
jest
to,
tak przyzwyczajone?
Też jest to niewygodne, ale one jednak od początku w szkole się muszą tak ubierać. Mimo tego, że szkoły są rozdzielnopłciowe, to i tak musiały się tak ubierać również w szkole. No więc one były przyzwyczajone już też od małego.
Okay.
A dla nas, jak my zostałyśmy po prostu tak wrzucone w zupełnie inną kulturę, no to było to ciężkie. Mówię w liczbie mnogiej, bo byłam tam z dziewczyną z Czech, z którą spędzałam praktycznie cały czas.
Czyli byłyście tylko we dwie?
Tak.
Okej. Okay. Czyli nie było dużo towarzystwa z Polski? W ogóle był ktoś z Polski oprócz ciebie?
Nie.
W ogóle byłaś sama?
Na tym uniwersytecie byłyśmy tylko we dwie.
To dopiero wyzwanie.
Tak.
A jakie było twoje pierwsze wrażenie takie właśnie w samym na przykład szpitalu? Czy to się jakoś bardzo różni od tego, do czego jesteś przyzwyczajona tu w Polsce?
Właśnie moje zdziwienie było takie, że nie różni się aż tak bardzo. Mhm. Jedyne co, to niektóre standardy higieniczne czy sterylności mają troszkę jakby bardziej liberalne, bym powiedziała. Mhm. Ale myślę, że nie jakoś bardzo znacząco. No i też różnica jest taka, że zdarza im się używać leków, których my już nie używamy, bo mamy lepsze.
Okej.
No ale oni po prostu nie mają dostępu do tych droższych, lepszych leków.
Okej, a w takim razie jak cofnijmy się ten krok wcześniej przed szpitalem, czyli studia medyczne, bo pytałem się ciebie, jak byłaś tam na miejscu o to i napisałaś mi, że ciężko być tam studentem. Dlaczego? Że sobie trochę tego nie wyobrażasz, żeby tam studiować.
Zdecydowanie nie. Po pierwsze, oni w ogóle nie mają wakacji. Tak w ogóle. Może czasem jest jakiś tydzień wolnego, max.
Okej. A ile lat studiują?
U nich to jest 5,5 roku studiów plus 1,5 roku stażu, gdzie na stażu no jakby to też są praktycznie jak studenci, no bo niby zarabiają, ale to jest na poziomie $15 miesięcznie.
Okej.
I no jakby też są bardzo mocno tak wykorzystywani, jeszcze bardziej niż w naszym wyobrażeniu.
Mm-hmm. A płacą za swoje studia?
Nie.
Darmowe, są jak w Polsce. Tak. Okej. Okay. No i to jest jakby ten główny problem, to był ten brak wakacji, czy tam coś jeszcze się różni od tych naszego polskiego wyobrażenia studiów medycznych?
Mam wrażenie, że tam jednak dużo gorzej traktują studentów.
Mm-hmm.
Tak dosłownie, że jakby mnie to nie dotyczyło, bo mm-hmm. jako obcokrajowczynie traktowali nas zupełnie inaczej.
Okej, okay. Ale tak lepiej?
Zdecydowanie lepiej. A tam naprawdę są tacy bardzo niemili dla tych studentów, ale to tak wręcz okay. zakrawa o mobbing. No nie chciałabym tam studiować.
Ale uczą się razem, czy też rozdzielnie tak. płciowo?
Tu już to jest jakby pierwszy raz, kiedy w końcu dziewczyny w ogóle praktycznie spotykają chłopaków.
Okej.
Bo z tego, co rozmawiałam, no to wcześniej niektóre dziewczyny w ogóle nawet nie rozmawiały z obcymi chłopakami spoza rodziny.
Okej. To dopiero się musi zacząć imprezowanie studenckie. Chociaż tam to chyba też wyzwanie.
Tam imprezy są nielegalne.
Mhm.
Alkohol również jest nielegalny. No i generalnie jakieś takie spotykanie się w gronie damsko-męskim też jest raczej niemile widziane. Akademiki są oczywiście osobno, w zupełnie różnych częściach miasta. Więc no to imprezowanie jest mocno utrudnione, ale to nie znaczy, że niemożliwe.
No właśnie chciałem zapytać, bo powiedziałeś nielegalne, utrudnione, ale nie powiedziałeś, że nie występuje.
Zgadza się, miałam przyjemność być na imprezie urodzinowej. I było to naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie, no mhm. bo tam już dziewczyny się ubierają bardziej tak jak my, założyły sukienki, zdjęły chusty, tańczyli, pili również alkohol, który jednak jest w bardzo wątpliwej jakości.
Czy jakiś pędzony w domu?
Pędzony w domu, tak, więc troszeczkę strach nawet tam jest.
Mhm.
No i generalnie bawią się tak jak my.
Widziałem nawet, teraz bardzo popularne się stały TikToki z Iranu, przez to, co tam się teraz dzieje, ale to za chwilkę jeszcze sobie parę słów powiemy. I widziałem, że właśnie idąc na imprezę, bo jedna dziewczyna pokazywała, piękna czerwona sukienka, ale na to nagle spodnie, bluza, koszulka, chusta, no i że tak musi przejść do miejsca, gdzie jest impreza i dopiero tam się zacząć rozbierać i do tej sukienki z powrotem.
Tak, dokładnie tak jest. Jeszcze my to w ogóle wyjechaliśmy poza miasto
mhm.
do jakiejś takiej miejscowości pod Teheranem, mhm. gdzie wynajęli po prostu dom, w którym się odbyła impreza.
Nie wiem, czy oglądałaś przed wyjazdem, Planeta Abstrakcja też nagrywała z Iranu program kiedyś.
Nie oglądałam.
I mężczyzna, z którym się tam zaprzyjaźnili, teraz zaczął studia w Polsce, oni go namówili, on przyjechał i teraz jest Irańczyk w Polsce, prowadzi też jakieś swoje sociale. No i tam też właśnie pokazywali nawet na nagraniach, że no nie imprezujemy, nie ma alkoholu, a nagle wyjechali gdzieś poza miasto, wszyscy mężczyźni wyskoczyli nagle przez okna z samochodu, zaczęli pić, krzyczeć, coś tam i tak dalej. Mówili, zdejmij tą chustkę do niej i tak dalej. Więc...
Tak, im zdecydowanie oni by chcieli, mhm. przynajmniej ci młodzi, chcieliby żyć jakby bez takich ograniczeń,
mhm.
no ale jest to im zdecydowanie utrudnione i zawsze jest jakaś taka doza niepewności, czy na przykład nagle nie wpadnie policja.
Mhm. I co za to grozi?
Dokładnie nie wiem. Wolałabym nie wiedzieć.
Okej.
Okay. No ale myślę, że na pewno jakaś... Na pewno zatrzymanie na komendę, więc tam też mogą być różne nieprzyjemności. Możliwe, że nawet jakieś więzienie.
Okej, okay. A czy ty w takim razie czułaś się tam bezpiecznie?
Powiem, że tak, bo też jakby za każdym razem mi tam mówili, że jakby mi jako obcokrajowczyni
mm-hmm.
nie grożą aż takie konsekwencje.
Mm-hmm.
Bo jakby największe, co by mi mogli zrobić, to po prostu kazać wyjechać.
Mm-hmm.
No to jakby nie byłoby aż takie straszne w porównaniu z tym, co im groziło. Także raczej się czułam bezpiecznie, no ale też miałam cały czas jednak opiekę miejscowych.
Co to znaczy, że miałaś opiekę miejscowych?
To działa tak, że studenci z jakby odpowiednika tej naszej organizacji tam na miejscu. Się mną opiekowali. Miałam właśnie swoją contact person i oprócz tego różnych, kilkoro innych ludzi, którzy na zmianę nas zabierali w różne miejsca i nam towarzyszyli.
A to znaczy, że nigdzie nie mogłyście wychodzić same?
Raczej nie. Byłyśmy może raz czy dwa gdzieś same. Ale jakby to był też wymóg tamtejszego uniwersytetu.
Okej.
Że jakby oni bardzo chcieli, żebyśmy były takie, żeby wiedzieli cały czas, co się z nami dzieje.
No ale właśnie to bardziej dla waszego komfortu, żebyście wy się czuły tam bezpiecznie i zaopiekowane, czy mimo wszystko, żeby oni mieli kontrolę nad tym, co wy tam robicie i co oglądacie?
Myślę, że bardziej chcieli mieć kontrolę, może nawet nie tyle nad tym, co oglądamy, no bo ci studenci raczej nie byli tacy kontrolujący.
Okej.
Studenci raczej byli tacy przyjaźni dla nas.
Bo to byli sami studenci, tak?
Tak.
A, okej.
Ale raczej po prostu chcieli wiedzieć, co robimy, z kim jesteśmy, z kim się spotykamy, z kim rozmawiamy.
A czy ci kontrolujący studenci też imprezowali z wami?
Czyli studenci nie byli kontrolujący. To władze uczelni były kontrolujące.
A,
oni
po
praktycznie
prostu przypisali ich do was.
Tak, oni praktycznie codziennie musieli się tam składać im raport. Było też trochę problemów, bo też była kwestia taka, że mieszkałyśmy w akademiku i w akademiku musiałyśmy być codziennie do 22. Słownie punkt 22, bo jak się spóźniłyśmy, to były no już problemy.
Czyli się spóźniłyście.
No, parę razy się zdarzyło, no bo jakby my nie brałyśmy tego tak bardzo na poważnie. Okay. No myśleliśmy, że 22, okej. No ale
to
jak się spóźnimy,
no trochę w tą...
Dokładnie.
Okay.
No ale okazało się, że to jednak jest duży problem. I ja też tam może myślałam, że może kwestia tego, żeby nie przeszkadzać, wchodząc późno, no ale nie. Bo jak chciałam jakby nocować u tej swojej przyjaciółki, no to też był problem. Też musiałam mieć zgodę z akademika, z uczelni, więc to nie było wszystko.
Ale udało się.
Udało się parę razy, ale też no jakby to dlatego, że oni ją znali, że wiedzieli, że to jest ona. I też no, musiałam mieć zgodę wcześniej o tym powiedzieć.
Okej. Okay. A jak ten poziom akademików?
Tak, my miałyśmy tak naprawdę dwa akademiki, bo jak przyjechałyśmy, to zostałyśmy zakwaterowane w pierwszym akademiku, w którym
to ten,
warunki...
którego chyba widziałem na stories.
Chyba nie, jego nie pokazywałam.
Okay.
Jego nie pokazywałam, bo no, warunki były ciężkie.
Okej.
Okay. Jakby no nie do końca dla nas do zaakceptowania. I właśnie wtedy ta przyjaciółka moja, jak tam przyszła i to zobaczyła, to powiedziała, że nie, dzisiaj śpicie u mnie. Jutro wam coś wymyślimy.
Czyli to dla nich też były bardzo złe warunki.
Tak, no
generalnie.
Jakby...
W sensie to nie był standard jakiś, tylko tak akurat się trafiło.
Tak i nie.
Okay.
W sensie no tam mieszkały dziewczyny, więc no one jakoś były w stanie to znieść. I to one odpowiadały głównie za ten brud. Tam było po prostu brudno.
Okay.
No a później dostałyśmy drugi akademik, który już był taki dla... tylko dla studentów zagranicznych i to raczej takich, którzy płacą za te studia, więc takich bardziej majętnych. No i tam warunki były bardzo dobre. Tam były jakby takie mieszkanka małe, w którym był salon, kuchnia, łazienka, toaleta i tam dwa pokoje, dwu czy trzyosobowe.
Ale ci, co płacą za te studia, to jest tak jak u nas, że to są albo zaoczne, albo prywatne uczelnie? Czy na publicznej uczelni, na dziennych też można płacić i mieć lepsze warunki?
Nie, oni jakby płacą, bo są z zagranicy. Bo nie są obywatelami Iranu.
Okej.
Okay. Ale studiują normalnie na publicznej uczelni.
A czy miałeś okazję w ogóle zobaczyć, jak żyją tam ludzie? I czy jest coś, co cię, jeżeli tak, to czy coś cię w tym zaskoczyło?
Miałam okazję, bo byłam w kilku domach Irańczyków. Właśnie tej mojej przyjaciółki, drugiego chłopaka, który nas też tam gościł. I jakiejś dziewczyny, którą akurat poznała Sabina.
Okej.
Okay. Także miałam okazję i no powiem, że warunki nie są jakoś mocno inne, ale tutaj trzeba też zaznaczyć, że to byli ludzie bardziej... majętni. To nie byli przeciętni ludzie, tylko tacy bardziej majętni niż przeciętnie.
A czy rozmawiałaś z kimś, albo widziałaś gdzieś w mediach, w przestrzeni publicznej w ogóle temat wojny na Ukrainie?
Nie, w mediach zdecydowanie nie. Jakby oni nas pytali, jakby co tam się dzieje, jak to wpływa na Polskę, ale było to takie bardziej po prostu zagajenie. Nie było to tak jak w Polsce, że my tym żyliśmy, tylko oni gdzieś tam o tym słyszeli i nic więcej.
Okej, ale nie było tak, że w rozmowach dało się wyczuć, że na przykład są bardziej po jednej niż po drugiej stronie? Na przykład, nie wiem, no, byłem w tym samym czasie w Afryce, no i tam ludzie, mimo że bardzo daleko, że też tym nie żyją i tak dalej, to mimo wszystko mieli w jakiś sposób wyrobione zdanie, raczej prorosyjskie, i byli bardzo zdziwieni tym, jakby jak my to im prezentowaliśmy z naszej strony. Czy tam też coś takiego dało się odczuć?
Myślę, że bardziej jednak proukraińskie. Ale nie byli jacyś tacy mocno zaangażowani w tych przekonaniach.
Okej. Myślę, że też istotną kwestią jest to, kiedy tam byłaś. Bo to kiedy ty stamtąd wróciłaś?
Ja tam wróciłam w połowie września. Więc to było dosłownie kilka dni przed wybuchem zamieszek.
Tak, no to było tuż przed śmiercią, nie wiem czy dobrze wymówię. Mahsy Amini, tak?
Tak.
Dla tych, którzy nie wiedzą, została aresztowana i śmiertelnie pobita za strój, o którym trochę rozmawialiśmy, niezgodny z normami narzuconymi przez władzę. I po tym wydarzeniu przez ten kraj zaczęła się przetaczać fala protestów. Z czasem krwawych protestów, które trwają cały czas w całym kraju. Przez 2 miesiące tych protestów zginęło ponad 400 osób, w tym osoby niepełnoletnie. Aresztowanych jest ponad 17 tysięcy osób, w tym osoby związane z showbiznesem, kulturą i sportem. Chociaż jednego piłkarza ostatnio wypuścili tuż przed mundialem. Co najmniej 6 osób zostało skazanych na śmierć, a wśród funkcjonariuszy bezpieczeństwa zginęło ponad 50 osób. Czy gdyby nie to wydarzenie, to jakoś w rozmowach z tymi ludźmi czuć było jakieś takie napięcie albo chęć takiej faktycznej zawalczenia o zmianę?
Tak, ale było też bardzo dużo lęku. Jakby oni bardzo by chcieli coś zmienić. Większość po prostu chce wyjechać, bo boją się, że właśnie mogliby zginąć, co jak widać nie jest nieuzasadnionym lękiem.
Jak to faktycznie wygląda? Czy oni mają faktyczną możliwość wyjechania takiego bezproblemowego do innego kraju?
No nie do końca. Ja tutaj mówię jako studenci medycyny, którzy chcą pracować jako lekarze. No to nie mają te studia, później staż i później jeszcze muszą odpracować chyba rok albo dwa dla rządu. Jakby w zamian za opłacenie studiów.
No, nie jest to w sumie dziwny zabieg, bo w Polsce chyba też o tym
myślą. Też były takie pomysły, tak. No i tu jest z tego, co się orientuję, jest tak, że u chłopaków jest to poprzez służbę wojskową, która jest obowiązkowa i jeśli oni nie wypełnią tej służby wojskowej, to nie mogą wyjechać z kraju. A dziewczyny są wysyłane po prostu do takich mniejszych miejscowości, takich wsi wręcz, żeby tam sprawowały opiekę lekarską.
Okej. I dopiero po tym jakby czasie potencjalnie mogą gdzieś wyjechać.
Tak, dokładnie.
A czy to jest potem w jakiś sposób utrudnione, czy faktycznie już mogą?
Myślę, że nie. Jakby sam wyjazd nie. Czasem może być gorzej z powrotem. Jeśli by powiedzmy tam byli jakimiś aktywistami, to wtedy mogłoby być gorzej, ale jeśli by po prostu sobie żyli, to myślę, że nie byłoby z tym problemu.
A czy do was przyjeżdżali jacyś studenci już z Iranu właśnie?
Do nas, do Wrocławia nie, ale wiem, że w Polsce chyba było kilkoro.
Okej. Czy w jakiś sposób, czy mieliście jakiś, nie wiem, przez tych ludzi, którzy was tam też gościli, przez tych studentów, czy dostaliście w ogóle jakieś wytyczne takie, nie nazwałbym to szkoleniem, ale takie wytyczne co do tego, jak się zachowywać, jak się właśnie ubierać, o czym rozmawiać i tak dalej?
Tak, ja bym to nawet nazywała szkoleniem, bo to się dosłownie nazywa post-departure training.
Czyli po prostu. Czy to nie jest, że na głęboką wodę przeleciliście?
Nie. Jakby dali nam rady, jakby że lepiej nie wchodzić na różne tematy, jeśli się komuś nie ufa.
Mhm.
No i że właśnie kobiety, że jakby w oficjalnych spotkaniach nie powinno się podawać ręki mężczyznom. No i takie generalne rady. To tak, no i cały czas na bieżąco jakby nam mówili, co możemy, a czego jednak nie powinnyśmy.
Okej, okay. A czy na ulicach widziałyście właśnie jakieś dziewczyny, które mimo wszystko łamały w jakiś sposób te zasady ubioru? Czy to już były takie, można było zobaczyć coś takiego na ulicach, czy dopiero teraz się to zaczęło?
Tak, na ulicach szeroko raczej nie, może jakieś pojedyncze dziewczyny z taką chustą na ramionach, a nie na włosach,
mhm.
ale cały czas gotowe, żeby ją zarzucić. Więc no zdecydowanie nie było to powszechne. Mhm. No ale z tym ubiorem też jest tak, że jakby nigdzie nie jest konkretnie napisane, jak one się mają ubierać.
Okay.
Więc jakby prawda jest taka, że jeśli nie nosisz czadoru, to potencjalnie...
Czador to jest?
Czador to jest taka czarna szata, która zakrywa wszystko, taka cała, długa, właśnie, że widać tylko twarz i zero włosów. I ona jest noszona przez bardzo religijne kobiety, ale też jest taka... Tak się uważa, że to są często osoby związane jakoś z rządem.
Okej.
Okay. Na przykład właśnie te policjantki, które łapią tej policji obyczajowej, no to one właśnie się tak ubierają.
Czyli, aha, widzisz, a ja w swoim wyobrażeniu i to, co widziałem jakby w jakichś TikTokach, mediach, to, że ta policja obyczajowa to są mężczyźni.
A nie tu? Tylko.
Nie tylko.
Nie, są też kobiety.
Okej, okay. A czy ty widziałaś na żywo tą policję obyczajową?
Tak, widziałam, no jakby do tego stopnia, że oni jeżdżą takimi vanami, które są obklejone po prostu na zielono i wiadomo, że jeśli to jest van policyjny, to że to jest właśnie ta policja obyczajowa. Jakby jest, dziewczyny tam też mają aplikację po prostu w telefonie, gdzie zgłaszają, gdzie jakby oni teraz stoją i łapią.
Aha, w tą stronę. Myślałem, że one się muszą zgłaszać, gdzie mają iść.
Nie, nie, nie. Okay, jakby to jest po to, żeby unikać, więc często...
Taki Janosik.
Tak, dokładnie. Okay. Więc często po prostu unikałyśmy tych miejsc, gdzie było wiadomo, że teraz łapią. No ale zdarzyło się, że widziałam, albo przejeżdżali obok, albo gdzieś z drugiej strony ulicy. Widziałam, jak właśnie łapią dziewczyny. Także no... Zdarzyło się i do tego stopnia, że nawet jak wróciłam do Polski, to jak widziałam jakiegoś białego vana, to miałam ochotę się jakoś szerzej zakryć.
Okej.
Okay. Bo już miałam takie wpojone, że to może być policja.
A czy słyszałaś jakieś historie o tych zatrzymaniach, jak one wyglądają?
Słyszałam, no bo nawet jakby dziewczyny, z którymi rozmawiałam, nieraz miały jakieś spotkania z policją. Więc no generalnie nie są one za bardzo przyjemne. Głównie chodzi o to, że po prostu biorą dziewczyny, które wcale nie są jakoś rozebrane. To nie o to chodzi, że one nie mają w ogóle chusty, są w mini i w dekolcie do pępka. Tylko, że po prostu no jakby nie są właśnie w czadorze i im się jakoś to nie podoba, że są, nie, mają bluzkę dotąd, a nie dotąd.
Okej. Okay. Czyli to w sumie jest taka wolna interpretacja tej policji i to, jak, co im się spodoba, co im się nie spodoba. Dokładnie. W danym dniu.
Dokładnie tak.
Okej. Okay. I tak naprawdę wszystko poniżej czadoru to może być uznane, że to jest niewłaściwe i moralnie gorszące.
Dokładnie.
Czyli, a czy to, co w szpitalach nosicie, to już spełnia te wymogi górne?
Myślę, żeby spełniało, no bo jest tylko twarz widoczna. Te fartuchy też były tak do kolan, więc myślę, że mogłoby być w miarę uznane za okej.
Okay. No dobra. A czy utrzymujesz nadal, znaczy ja już wiem, że utrzymujesz kontakt z ludźmi w Iranie. Czy coś ci mówili na temat tego, co się tam teraz dzieje?
No mówili, są bardzo przestraszeni. Mhm. Jakby z jednej strony, bo może chcieli wziąć udział w tych protestach, ale z drugiej się zwyczajnie boją.
Mhm.
Więc no jakby cały czas mi pisali, że no generalnie jest masakra, że ludzie umierają. Także no było to dla mnie dość ciężkie przeżycie, jak widziałam filmiki, gdzie w miejscach, gdzie byłam kilka dni wcześniej, nagle są rozruby z policją.
Mhm. A czyli póki co wszyscy twoi znajomi są bezpieczni?
Tak.
Okej, okay, to dobrze. Czy wizyta tam czegoś cię nauczyła?
Tak, zdecydowanie. Nauczyła mnie, żeby doceniać to, co mam.
Mhm.
Takiego bardziej... innego spojrzenia na nasz kraj, na moje życie. I jakby no naprawdę przekonałam się, że w Polsce może nie jest idealnie, ale naprawdę jest dobrze. Zarówno pod względem ekonomicznym, bo tam też jest bardzo duża bieda, pod względem obyczajowym, no wszelakim, nawet wolnościowym. I naprawdę zaczęłam doceniać, że może nie jest idealnie, ale jednak jesteśmy w Europie i jest tu dobrze.
Ale czy to znaczy, że nie trzeba równać w górę?
Jakby dlatego mówię, że to jakby nie jest idealnie i należy dążyć do tego, żeby była lepiej. Ale jednak daje to taką zupełnie inną perspektywę na to, jak się żyje.
A czy jeżeli tam się już uspokoi, to czy chciałabyś jeszcze kiedyś odwiedzić ten kraj?
Myślę, że tak. Bardziej pod względem takim turystycznym. Okay. Bo nam też nie było wolno opuszczać Teheranu. Raz tylko pojechałyśmy na wycieczkę, ale to też z tymi studentami stamtąd.
Ale w Teheranie coś zobaczyłyście?
Tak, tak, tak. Okay. Tam jest dużo miejsc do zwiedzania generalnie. Przecież Iran ma bardzo bogatą historię. Więc turystycznie świetne miejsce. Bardziej bym chciała też właśnie zwiedzić może inne części Iranu, bo to jest bardzo duży kraj, bardzo różnorodny. Na południu jest inny, na północy jest inny. Także myślę, że może kiedyś bym wróciła, ale już na własną rękę i turystycznie.
To mam jeszcze jedno pytanie, które zadaję wszystkim. Czy warto uczyć się świata?
Zdecydowanie.
Dlaczego?
Jakby daje ci to już taką szersze spojrzenie w ogóle na życie, na świat. Nie jest się takim zamkniętym i jakby widząc więcej, wiedząc więcej, jakby pozwala ci to lepiej jakby zrozumieć swoje życie, tak myślę.
Przyszedł mi pytanie do głowy jeszcze z początku naszej rozmowy. Czy brat po tym, co się wydarzyło, jak już wróciłaś, wydarzyło się w Iranie i w sumie mogło się wydarzyć w trakcie tego, kiedy tam byłaś, nie był trochę przerażony, że cię jednak do tego namówił?
Chyba nie, no bo ja też jak wróciłam, to było wciąż spokojnie i nic nie zapowiadało na to, że nagle po prostu będzie coś złego.
Ale teraz żadnych studentów, jak się to zaczynało od nas z Polski, na przykład z waszej stowarzyszenia, tam raczej nie było.
Nie, nie.
Dobrze. To ja bardzo dziękuję. Naszym gościem była Magdalena Jakubowicz, studentka medycyny, znaczy w kierunku lekarskiego, podobno tak się prawidłowo powinno mówić. I w przyszłości, mamy nadzieję, pani anestezjolog.
Zgadza się.
A oczywiście poznałem ją, muszę to sprzedać tę informację, to też instruktorka harcerska.
Nie instruktorka.
Ale pełniłaś funkcję instruktorską. Nie, ale... Nie. Ale była harcerką.
Tak.
Widzicie, jakich wspaniałych ludzi w tym harcerstwie mamy? Dzięki bardzo.
Dziękuję również.